Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym magazynie Kierunek Europa. W cieniu pandemii toczy się wielka europejska polityka. Weto w sprawie budżetu Unii Europejskiej, Węgier i Polski z powodu tzw. zasady warunkowości, czyli wypłaty środków uzależnionej od przestrzegania tzw. praworządności, ujawnia wektory sił i to, że głównie Niemcy twardo walczą o dominację ekonomiczną na kontynencie. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Moim gościem jest eurodeputowany pan profesor Zdzisław Krasnodębski, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, socjolog, filozof. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wygląda na to, że Niemcy wykorzystują epidemię do wywarcia swoistej presji, czy też terroru emocjonalnego, że zbliża się katastrofa, a dwa autorytarne reżimy w Europie, Polska i Węgry, blokują szlachetną pomoc, czy szlachetne zamierzenia. No właśnie tych głównych państw Unii Europejskiej.
To prawda, to znaczy mamy sytuację, kiedy Niemcy sprawują prezydencję, więc znaczna część rzeczywiście odpowiedzialności za te negocjacje spada na ten kraj. No, bo poza tym oczywiście przewodnicząca Komisji Europejskiej pochodzi z Niemiec. No i poza tym wiemy oczywiście, że jest to państwo, no, które w sposób może decydujący, przy czym Francja też ma oczywiście dużo w Unii do powiedzenia, przynajmniej prawo weta w tym sensie, że musi się zgadzać, muszą się zgadzać Niemcy również z Francją, ze zdaniem Francji, no ale Niemcy rzeczywiście są takim krajem, którym nadają kształt polityce europejskiej. No i przypomnę tylko, że ten fundusz odbudowy, on został ogłoszony w ten sposób, czy doszło do jego powołania do planu zbudowania takiego funduszu, że najpierw doszło do porozumienia francusko-niemieckiego, a dopiero potem komisja Ursula von der Leyen przedstawiła już szczegóły w imieniu Komisji Europejskiej. No, oczywiście zmieniły się sumy i tak dalej. Dopiero potem wszystko to łącznie oczywiście z tym wieloletnim budżetem stało się przedmiotem dyskusji na różnych poziomach, oczywiście również na poziomie szefów państw, jak to było w czasie szczytu lipcowego, który wszyscy pamiętamy. Więc no, niewątpliwie jest tak, że odpowiedzialność polityczna na Niemczech spoczywa ogromna. Przy czym jak zazwyczaj się dzieje, to i w tym wypadku tym instrumentem, którym się tę decyzję realizuje, jest Unia Europejska, są komisarze europejscy. No i oczywiście jest coś takiego, prawda, jak wspólny interes, czasami krótkofalowy państw Unii Europejskiej. Bo teraz, tak jak pan redaktor powiedział, no jest tak, że w związku z pandemią potrzeby finansowe, potrzeby wspierania gospodarki stały się jeszcze bardziej palące, zwłaszcza w niektórych krajach południa. No i one oczywiście są wtedy bardziej gotowe bardziej skwapliwie zgodzić się na to, co jest proponowane.
Tak, ale samo użycie weta przez Polskę i Węgry przy jednoczesnym poparciu Słowenii zostało tak przedstawione, jakoby no właśnie coś, co wywoła chaos, że właśnie Europejczycy odpowiedzialni takich rzeczy nie robią, co oczywiście jest chyba błędem, no bo weto jest czymś naturalnym w polityce, tak, europejskiej. To jest nic nadzwyczajnego, użycie weta.
Tak, to prawda, ale lepiej jest, zawsze do tej pory tak było w Unii Europejskiej, że jednak starano się przedtem osiągnąć jakiś kompromis, no bo to już taka sytuacja, w której mówi się, no nie doszliśmy do porozumienia, musimy zaczynać od nowa i w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji. No nie jest tak, że to jest jakiś koniec świata, koniec Unii, prawda? Nie tylko, to znaczy, jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że na nowo rozpoczną się negocjacje. Oczywiście różne strony tego sporu, prawda? Te siedzące przy stole będą teraz składać różne propozycje, będą się pojawiać oczywiście jakieś próby, jakieś pomysły obejścia tego weta przez różnymi sposobami. Ja przypomnę, że jednak Komisja, ale też Rada, ale też i Niemcy mają bardzo dobrych prawników, bardzo kreatywnych. Więc to oczywiście to nie jest nic nadzwyczajnego. To się zdarza. Zresztą ja przypomnę, że też Holandia przecież głosiła wetem i te kraje, tak zwany klub skąpców z innych powodów. Więc natomiast błąd polega na czymś innym. Mianowicie ja nie wiem tak naprawdę, na czym ci, którzy no właśnie w tej chwili zarządzają Unią, łącznie z tą prezydencją, na czym opierali swój optymizm, że to może nie zostać zawetowane. Przecież tak było ewidentne, że przecież i z Polski, i z Węgier płynęły sygnały już na szczycie. Przecież słowem było to wyraźne.
Przepraszam bardzo, że wchodzę słowa. A czy to nie wynika z takiego przekonania, że jakby sytuacja pandemii może pozwolić na przyspieszenie centralizmu Unii Europejskiej? Że jakby ta sytuacja jest wykorzystywana w celach stricte politycznych?
Naturalnie, ale to jest też, to są inne cele też, takie cele, prawda, żeby osiągnąć cele klimatyczne. No, to jest oczywiście jak zwykle, no każdy, sytuacja kryzysu jest wykorzystywana przez różne siły polityczne, żeby swój program realizować, a program federalistów jest, żeby popchnąć centralizację i federalizację Unii jeszcze dalej. Ale jak mówię, no, są takie sytuacje w Unii Europejskiej, kiedy i to boli oczywiście tych federalistów, więc chcieliby koniecznie to zmienić, w którym jeszcze obowiązuje jednomyślność, jeszcze obowiązuje zgoda wszystkich, no, zasada zgody wszystkich. I teraz akurat w tej procedurze budżetowej tak jest. Więc teraz skąd się brało takie poczucie, no, że my się na wszystko zgodzimy, co na takie zapisy, jakie zostały uzgodnione między prezydencją niemiecką reprezentującą Radę a Parlament. No, mimo że przecież każdy rozsądny człowiek mógł założyć, że na pewno takie weto będzie w związku z tym, ponieważ to, co jest zapisane, jest nas nie do przyjęcia. I to wynika po prostu, ja z pogardy, tak, z pogardy, z takiego przekonania, i to zostało wyrażone wielokrotnie przed tym wetem naszym, no, że za pieniądze to my wszystko zrobimy. Jak się położy jakąś dużą sumę, no to oczywiście już nie będziemy na nic zważać, na gwałcone tutaj zasady traktatowe, na fakt, prawda, na taki trwający od dawna już niesprawiedliwej oceny, albo wręcz nagonki opartej niesprawiedliwej ocenie, prawda, naszego stanu, naszego państwa, właśnie naszej praworządności, że no właśnie, to taki stosunek, powiedziałbym, taka pogarda i arogancja czysto kolonialna, prawda, czy postkolonialna. I to jest jednak zupełnie też taka nowa mentalność, która jest bardzo charakterystyczna dla tej epoki, w którą wchodzi. Łączy się też z taką brutalizacją języka. No wszyscy pamiętamy sławetną wypowiedź pani Barley, Kataryny Barley, która powiedziała, że trzeba Polskę, Węgry zagłodzić. No to szczególnie ona jeszcze to słowała trochę inaczej, ale to radio Deutschlandfunk, którym był ten wywiad przeprowadzony, oczywiście jeszcze dało taki mocny tytuł właśnie, że zagłodzić Polskę i Węgry. Potem inne jeszcze tego rodzaju rzeczy się pojawiały w ustach, zwłaszcza właśnie polityków niemieckich, tego rodzaju wypowiedzi. Takie ogólne jest takie wzmożenie ideologiczne i pokażemy, prawda, tym Węgrom, tym Polakom, gdzie jest ich miejsce. Oni, jeżeli się będą budować, to rzucimy im trochę pieniędzy i ponieważ to jest, nie odważą się, prawda, czy na tyle są zależni od tych funduszy, że na pewno się zgodzą na wszystko, co powiemy.
Czy bardzo wpływowy eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski mówi, że to weto wbrew pozorom jakby polskie stanowisko umacnia i Węgier. Wiadomo, że tak jak w życiu, w polityce tylko silni się liczą, a Polska wraz z Węgrami plus Słowenia ma potencjał, a poza tym kwestia takiego jednoznacznego potępienia przez wszystkie państwa nie jest faktem, ponieważ one są też podzielone. To jest prawica we Włoszech, Salvini, Francja, Front Narodowy, oni niekoniecznie będą traktowali właśnie działanie Polski i Węgier jako coś, co ma rozsadzić Unię Europejską, według opinii oczywiście tych głównych centrów decyzyjnych. Panie profesorze.
Są rzeczywiście takie głosy płynące z różnych krajów Europy, wspierające z różnych zresztą motywów. Też również w naszej frakcji, to jest oczywiście frakcją konserwatywną, ale zarówno Hiszpanie, Włosi, a więc z tych krajów, które potrzebują jeszcze bardziej, prawda, niż Europa Środkowo-Wschodnia tych funduszy, to w zasadzie płyną głosy poparcia. Również z takich krajów jak Holandia czy Niderlandy, teraz jak się każą nazywać. Także to oczywiście jest tak, ale ja tu się zgadzam też z Saryuszem Wolskim, z panem Saryuszem Wolskim z jednego powodu, bo to nawet to nie tylko tak, że ci, którzy są po naszej stronie, patrzą, jakby wspierają te nasz sprzeciw, ale ci nasi przeciwnicy traktują nas z większym szacunkiem. To znaczy nawet muszę powiedzieć, że ten ton w komentarzach też polityków, słucham to dosyć uważnie, śledzę te różne wypowiedzi, to widać, że niezależnie od tego, że ostro nas tam krytykują, oczywiście proponują jakieś tam międzyrządowe rozwiązania, chociaż wiedzą, że to nie jest dobre, albo ten w ramach tak zwanej wzmocnionej współpracy, co... Ale to wszystko jest jednak, gdzieś tam za tym się czuje szacunek. Co więcej, muszę powiedzieć, że niektórzy dziennikarze zadają takie pytania, mają wypowiedzi, które dziwią mnie. Nagle na przykład jeden z korespondentów Deutschland Funk przeprowadził nawet dosyć rzetelną analizę powodów i reakcji społecznych na weto w Polsce. A słyszałem też, że pewna dziennikarka na przykład zapytała polityka niemieckiego, czy nie jednak w tym właśnie, w tym stanowisku, w tym próbie narzucenia Polakom i Węgrom, prawda, tego mechanizmu praworządności powiązanego z budżetem nie było być może właśnie arogancji, takiego poczucia wyższości. To są pytania, które się przedtem nie zdarzały. I gdybym, jak czasami myślę, kontrfaktycznie, a co by było, gdybyśmy od razu się zgodzili? To przypuszczam, że oczywiście ci, którzy chcą nas ukarać, natychmiast popadli i ogłosiliby wielki triumf, a już tak było na sesji Parlamentu Europejskiego poprzedniej, gdzie wręcz już zachęcano, zwracano się do komisji. Niektórzy posłowie mówili, już wreszcie komisja ma teraz mechanizm, że będzie mogła wreszcie się tą Polską skutecznie zająć. Więc takie głosy bardzo, bardzo agresywne się pojawiały, ale też myślę, że byłoby to właśnie takie poczucie właśnie, wystarczy im rzucić trochę pieniędzy, co oczywiście też jest nieprawda, bo tu się też zgadzam, że być może prowizjonium może być dla nas jeszcze korzystniejsze niż cały ten nowy wieloletni budżet. Właśnie, ale że wystarczy rzucić pieniądze, oni się na wszystko zgodzą i tak będą siedzieć cicho. Ja muszę powiedzieć panu redaktorowi, że słyszałem wielokrotnie już w poprzednich latach takie głosy, także w takich rozmowach czasami niezupełnie publicznych, ale dosyć na wysokim szczeblu, gdzie mówiono, ale tak naprawdę jak dochodzi co do czego, to i te Węgry są cicho, i ta Polska jest cicho, i tak dalej. Takich partnerów się nie szanuje, bo to jest dokładnie tak samo jak naszym życiu osobistym, jak w naszym życiu politycznym w kraju. No jeżeli ktoś się na wszystko zgadza, wszystko można z nim zrobić, no to no, przestaje być partnerem, staje się klientem. No i Polska była, jak wiadomo, poprzednio klientem i te głosy w naszej opozycji, to one w ogóle nawet wyglądają z takiej, to jest takiej wyrastające z takiej właśnie mentalności kogoś, kto się zawsze musi zgadzać, w którym ten światły w Berlinie to zawsze ma rację i ten w Brukseli, a my musimy się temu podporządkować. A więc tak, to wzmacnia naszą pozycję. Tak,
czyli oczywiście nie da się zastraszyć ani wyprowadzić z równowagi, to trochę jak w pokerze, tak? Polityka to jest troszeczkę poker i też premier Węgier, Orban, jest spokojny o przyszłość właśnie budżetu i że jest pewny, że kompromis będzie.
Tak, ale trzeba być też cierpliwym, tak? Trzeba mieć, bo, znaczy ja uważam, że w polityce liczy się odwaga, która w współczesnej polityce też jest no, w pewnym deficytowa, o tak powiedziałbym, jest cnotą deficytową, a konsekwencja, ale też spokój i zdolność wytrzymania, przetrzymania tego drugiego przeciwnika, tak, że to jest czy partnera, prawda, czy konkurenta. I to na to też musimy się nastawić, że teraz oczywiście będą próby zawarcia jakiegoś kompromisu. Na te propozycje kompromisu powinniśmy bardzo uważnie patrzeć. Nie wierzyć w żadne takie deklaracje, które miałyby charakter ogólny, bo już raz na tym ostatnim szczycie coś takiego zapisano, to nie zostało dotrzymane, czarno na białym. I my się nie musimy spieszyć. My się nie musimy spieszyć, będzie to prowizorium, wszystko będzie nadal funkcjonowało. Co do samego funduszu odbudowy, to ja tylko przypomnę, że to są pieniądze, na które my będziemy musieli spłacać również jako kraj. I myślę, że też na nas liczono, prawda, że będziemy ten kredyt, bo to jest tylko kredyt, że będziemy za ten kredyt od 2027 roku płacić, więc ja mam nawet, muszę powiedzieć, już niezależnie od kwestii praworządności, duże wątpliwości, czy to rzeczywiście jest dla nas coś pożytecznego i czy to jest dobre dla Unii Europejskiej, bo to jeszcze daje, prawda, wyposaża komisję w różne kompetencje, które no właśnie, zwiększa jej władzę, czego ja się obawiam, tak, że to jest jakby następny taki krok wyposażenia komisji w pewne kompetencje, które tak naprawdę mieć nie powinna. Więc nic się nie te będzie działo. My nie musimy się spieszyć. Są inni, którzy mają znaczne, że tak powiem, mocniejsze powody, żeby w tej grze, w tym pokerze, prawda, tracić nerwy i tracić głowę. A my spokojnie musimy trwać przy rewidiach.
Tak, bo tutaj nie oczywiście, nie, znaczy owa praworządność to jest tylko no, ewentualna pałka, tak, do bicia i nie o praworządność tu chodzi, tylko o pieniądze i politykę. I tutaj też premier Morawiecki w wystąpieniu swoim na przykład mówił o tym, że a propos tych podwójnych standardów, że we Francji protest żółtych kamizelek, kilku zabitych, czy kilkanaście osób zabitych i oczywiście milczenie, nikt o tym w Brukseli nie mówi. Włochy 10 niewykonanych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Grecja 11, no, że to jakby tutaj nie ma znaczenia, tak? Tylko właśnie to skoncentrowanie na jakby braku praworządności w Polsce i na Węgrzech, co można głęboko dyskutować oczywiście, tak?
No, to jest, znaczy takich przykładów, tych podwójnych standardów, to jest bez liku. No, to zaczyna się również od pewnych krajów, które mają ewidentne kłopoty z praworządnością siebie, o których się wie, a które są chronione, bo należą do pewnych grup politycznych, Ja tych krajów już nie będę wymieniał. No jest, jak wiadomo, premier z jednego kraju, zresztą z bardzo z nami związanego, jest oskarżony o niezbyt dokładne, staranne rozliczanie funduszy europejskich właśnie, więc ale takich spraw jest bardzo dużo, no, jeżeli chodzi też o wolność prasy. To wszystkim jest wiadomo. Tu zresztą jest bardzo ciekawy fragment listu tego pana premiera Janszy ze Słowenii, który zwraca uwagę na to, jaka była sytuacja w Słowenii przed paru laty, gdzie były ewidentne, prawda, na przykład, że aresztowania paromiesięczne z powodów politycznych i tak dalej. Więc ta rzeczywistość jest skomplikowana, ale dotyczy to również oczywiście krajów tych, jakby, które politykę europejską kształtują. No, gdybyśmy wzięli Niemcy, no to jest wiadomo, że jest wyrok TSUE, który mówi, że prokuratura niemiecka nie jest dostatecznie niezależna, by wydawać europejski nakaz aresztowania. Albo na przykład prezesem Sądu Konstytucyjnego, Trybunału Konstytucyjnego został polityk CDU, oczywiście wybrany również politycznie. Kiedy ja się niedawno zwróciłem do pana komisarza Reindersa z pytaniem dotyczącym właśnie sposobu nominowania, i to właśnie nominowania kontrowersyjnych polityków o radykalnych poglądach do Trybunałów Konstytucyjnych niemieckich, bo to też są trybunały na poziomie landowym, więc nie jest tylko jeden, w ten federalny, to otrzymam taką odpowiedź, że to są kompetencje sprawy wewnętrzne i nie są w kompetencjach Unii. I to jest, prawda, to jest oczywiście ten skandal, że są kraje, które mają swoje sprawy wewnętrzne i wtedy takie odpowiedzi standardowo otrzymujemy na nasze interpelacje i nikomu nie przyjdzie, żadnemu urzędnikowi w Brukseli nie przyjdzie do głowy w ogóle się mieszać w ten sposób organizacji mediów niemieckich albo właśnie sądownictwa i tak dalej. To zresztą widać nawet w tym raporcie, który oni opublikowali, teraz komisja opublikowała o stanie praworządności w krajach Unii, jak różnie są te kraje traktowane. No a z drugiej strony są takie kraje, w którym jakiś, no powiedzmy, polityk z małego kraju, znanego ze swoich problemów, również na przykład jeżeli chodzi o kwestie podatkowe i tak dalej, no czuje się w prawie urządzać nam życie w Polsce. Jakiś urzędnik, prawda, jakiś prawnik, jakiś są tak aroganckie, muszę czasami wypowiedzi, tam kiedyś byłem na takiej konferencji w Niemczech i tam małe, dosyć prowincjonalne miasto, mały prowincjonalny uniwersytet, jakiś profesor prawa, którym w końcu musiałem zadać pytanie, dlaczego on sądzi, prawda, w swoim przekonaniu, że lepiej zna polskie prawo niż polscy prawnicy. No to jest postawa, na której, bo ostatecznie, prawda, no jednak to są postawy ludzkie i wartości, ale nie te deklarowane, tylko rzeczywiście praktykowane, które rozstrzygną o losie Europy. To są jednak postawy i zachowania, no, których kiedyś nie było, one się odradzają i one naprawdę powodują, że możemy mieć obawy co do tego, co będzie w Europie za parę lat, jeżeli te tendencje się jeszcze wzmocnią, te postawy staną się bardziej agresywne, ten język stanie się jeszcze bardziej wykluczający i tak dalej. To poczucie absolutnej swojej racji, którą można narzucić, prawda? I to narzucić oczywiście tym słabym. A ponieważ teraz pokazaliśmy, że jesteśmy silni, to pokażmy, że jeszcze jesteśmy silni i wtedy myślę, że i ten nacisk zelżeje i ci ludzie poczują wreszcie, gdzie jest ich miejsce.
Proponuję, żeby ilustracją muzyczną pokazu tej siły była Oda do radości Beethovena z 9. symfonii, panie profesorze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Zdzisław Krasnodębski, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, socjolog i filozof. Bardzo dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu za uwagę.
Kierunek Europa.